Dzisiaj zapraszam Was na wywiad ze współwłaścicielem knajpy w Cieszynie u Trzech Braci, która jako pierwsza oficjalnie otworzyła się podczas pandemii wbrew zakazowi. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Tomaszem Kwiekiem, jednym z Trzech Braci. Witam wszystkich w Żarłok TV. Jestem dzisiaj w legendarnej już buntowniczej knajpie u Trzech Braci w Cieszynie, a właściwie w Ustroniu. Witam również w Waszym imieniu Tomka.
Cześć.
Współwłaściciel.
Tak.
Jeden z braci.
Tak.
Od początku zaczynając, jest pandemia. Kiedy otworzyliście wbrew zakazowi?
My otwarliśmy 8 stycznia oficjalnie, mimo że wcześniej byliśmy otwarci tak samo dla klientów, natomiast tak oficjalnie z większą pompą, czy tam powiedzmy z większą ilością informacji takich publicznych otwarliśmy 8 stycznia.
Ogłosiliście się?
Tak, ogłosiliśmy.
Wtedy, i wtedy się burza rozpoczęła?
Tak.
I co wtedy się zaczęło?
No wtedy zaczęły się... Idąc po kolei, no najpierw jak gdyby zaczęły się naloty policji, słynne już teraz chyba w całej Polsce z przekazów w internecie. Następnie kontrole sanepidu, kary administracyjne, tego typu rzeczy.
No i ta kara, czy jest, jaka to jest kara w ogóle?
Kara finansowa 30 tysięcy złotych.
I argumentem za tym jest co?
To, że serwowaliśmy posiłki klientom na miejscu, nie na wynos. To znaczy klient, czy tam gość mógł do nas przyjść i po prostu zjeść sobie na miejscu.
A czy wy wtedy przestrzegaliście zasad sanitarnych? Czy sanepid miał jakieś argumenty za tym, że na przykład nie macie dezynfekcji, personel nie używa maseczek? Jak to od tej strony wyglądało?
Znaczy ja generalnie powiem tak, myśmy przestrzegali wszystkich zasad sanitarnych, jakich jesteśmy zobowiązani przestrzegać przez obowiązujące przepisy. I tutaj z tego, co kojarzę, nigdzie w przepisach nawet nie ma wzmianki o tym, żeby trzeba było jakieś środki odkażające mieć na stołach i tak dalej.
Ale wy to mieliście.
Tak, pomimo tego myśmy wprowadzili takie środki, żeby zapewnić tutaj wszystkim maksimum bezpieczeństwa. No, ale to akurat jak gdyby sanepid nie bardzo interesowało. Liczy się tylko to, czy ktoś podaje te posiłki na miejscu, czy klient może zamówić je z karty, zjeść przy stoliku.
No i odwołaliście się od tego?
Tak, odwołaliśmy się do wojewódzkiego sanepidu. Sanepid wojewódzki podtrzymał decyzję powiatowego, więc odwołaliśmy się dalej do kolejnej instancji, czyli do sądu administracyjnego. I aktualnie czekamy na wynik, na właściwie nie na wynik, tylko na termin naszej rozprawy.
Knajpa, która poszła chyba za wami, zainspirowana, to Bułkens w Katowicach. Z tego, co mówiłeś, zanim włączyliśmy nagrywanie, to oni wygrali.
Z tego, co widziałem w internecie, to Bułkens wygrał sprawę. Oni tam mieli chyba nałożoną, nie pamiętam teraz ile dokładnie, chyba 10 tysięcy kary. I z tego, co pamiętam, to chyba czytałem o tym, że wygrali i że tą sprawę mają już za sobą.
Czyli pod tym kątem optymistycznie patrzysz na przyszłość?
Ja patrzę bardzo optymistycznie akurat, jak chodzi o tą sprawę. To tutaj no, nie mam żadnej wątpliwości, że tą sprawę wygramy. Tak? Tutaj problem jest co innego, bo ta sprawa się ciągnie w naszym przypadku. Myśmy praktycznie jako pierwsi tak oficjalnie się sprzeciwili i otwarli. Natomiast wielu innych restauratorów, wiele innych restauracji już dawno ma te sprawy za sobą, nawet takich, które dostały kary, już dawno mają po wyrokach tam i generalnie po odwołaniach te kary zostały w jakiś tam sposób anulowane.
A w waszym przypadku?
No my czekamy, bo za każdym razem, akurat w naszym przypadku, za każdym razem sanepid do bólu do końca wykorzystuje wszystkie możliwe terminy na przeciąganie po prostu naszych odwołań i działań. My musimy cierpliwie czekać póki co. Natomiast co do wyniku, jak gdyby postępowania nie mamy zbytnio żadnych wątpliwości.
Czy podejrzewasz i sugerujesz, że to specjalnie w waszym przypadku jest przeciągane?
Nie wiem, czy to jest w naszym przypadku, po prostu, że oni tak zazwyczaj działają, że proste sprawy, po prostu załatwienie trwa miesiącami. Trudno mi oceniać. Nie miałem aż tylu doświadczeń z tą instytucją.
Czyli właściwie to jest wasze pierwsze spięcie z sanepidem, bo do tej pory jak prowadziliście knajpę w Cieszynie, to rozumiem, że wywiązywaliście się z wszystkich obostrzeń, ograniczeń, zaleceń.
Powiedzmy sobie szczerze, sanepid do tej kontroli w styczniu, no bo wcześniej nigdy nas nie kontrolował w żaden sposób, także myśmy nie mieli wcześniej żadnej kontroli z sanepidu. Natomiast po otwarciu oczywiście ta kontrola nastąpiła i z tego co wiem, to nie wiem, miesiąc temu bodajże ktoś, około miesiąca temu to będzie, też ktoś z sanepidu był w Cieszynie, no nas akurat nie było i po prostu ta osoba no, w żaden sposób się już dalej nie kontaktowała z nami. Rozumiem, że tam chodziło o przeprowadzenie jakiejś kontroli. Natomiast na razie póki co nie mamy żadnych informacji kolejnych, także zobaczymy, co będzie się teraz dziać.
Czyli byliście przykładnymi obywatelami, grzecznymi przedsiębiorcami, którzy wywiązywali się ze swoich narzuconych przez władzę praw, tak? I co przelało szale goryczy, że powiedzieliście, no tak się dłużej nie da?
Tu nawet nie chodzi o jakąś szale goryczy, tu chodzi o po prostu kwestie bardzo prozaiczne i bardzo proste. No, nie można wyżyć po prostu za coś, czego się nie ma, tak? Czyli jeżeli człowiek nie zarabia, tylko dokłada do interesu, no, to tak się nie da przetrwać po prostu. Myśmy nie mieli innego wyjścia i musieliśmy otwierać w tym momencie.
Ale było to ryzykowne, tak? No bo jednak nie widzieliście...
No, nie bardziej niż umieranie z głodu tak naprawdę. No, co może być bardziej ryzykownego?
No tak. No,
to jest tak, że wiesz, jak ci ktoś zakaże jeść, no to jest tak skuteczny zakaz, no po prostu, że się w głowie nie mieści. No. Mhm. Rozumiesz, no jak długo możesz nie jeść? No tak długo, aż po prostu głód cię do tego nie zmusi. Znaczy, prosta sprawa.
A czy nie połasiliście się na to dofinansowanie, które władza obiecywała, obiecuje? Jak to wygląda? Czy,
no, ale
czy
to
nawet
zależy,
nie podchodziliście
jakie...
do tego?
Nie, to zależy jakie dofinansowanie, bo władza z tego, co robiła generalnie, to były jakieś tarcze, tak? Antykryzysowe się to nazywało.
Tak, właśnie to
były tarcze rzędu tam ktoś, nie wiem, dostawał jednorazowo 5 tysięcy na firmę i to generalnie ta osoba, bo to było 5 tysięcy na osobę fizyczną i teraz ta osoba fizyczna nie mogła nawet za to sobie czynszu zapłacić albo nie.
Czyli 5 tysięcy na osobę nie wystarcza po prostu na prowadzenie firmy, to jest oczywiste chyba. Znaczy,
tak? Nie, 5 tysięcy na osobę wystarcza, ja będę tą osobą, nie będę miał żadnej firmy i będę po prostu normalnie żył, to sobie zapłacę za to mieszkanie, kupię sobie jedzenie, nie wiem, ubrania i tak dalej, tak? Mhm. I spoko, nie ma problemu. Tylko, że w tym przypadku nie chodziło o to, że ktoś dał właścicielowi 5 tysięcy, żeby sobie czynsz zapłacił i kupił jedzenie. Chodziło o to, że ktoś dał te 5 tysięcy, ale one były do wykorzystania na wszystko inne, tylko nie na właściciela praktycznie rzecz biorąc. Tak? Czyli generalnie za te pieniądze możesz, nie wiem, zapłacić swoim pracownikom albo zapłacić prąd komuś. Tak? Natomiast nie możesz za te pieniądze sobie kupić jedzenia czy na przykład ubrania. To są celowe jakieś tam były takie no, zapomogi, bo tego się pieniędzmi nawet niespecjalnie da nazwać. No i oczywiście kolejna kwestia to były umorzenia ZUS-u, tak? No, czyli po prostu chwilowe nieokradanie obywateli po prostu i nie zabieranie im tego, na co ciężko pracują i z czego zazwyczaj nic nie mają, no bo prawda jest taka, że wszyscy leczymy się zazwyczaj prywatnie, tak? No, a nie za pieniądze, które płacimy ZUS-owi i tak dalej. To jest kolejna kwestia. No i następna sprawa to był PFR. I tak, owszem, z tego PFR-u dostaliśmy tam około 36 tysięcy za ileś tam miesięcy po prostu zamknięcia i niedziałania. No to jest kolejny jakiś tam śmieszny zastrzyk gotówki, który po prostu się za chwilę zeruje po prostu.
Ale to widzieliście.
Tak, to dostaliśmy. Tak.
I czy tutaj jakby są jakieś sygnały, że w związku z tym otwarciem będziecie musieli to zwrócić?
Nie,
czy...
my mamy akurat, bo tam była taka kwestia, że 70, znaczy na początku w tych pierwszych tarczach było tak, że 75% tego, co się dostało z PFR-a ma być umorzone, 25% chyba było trzeba niby spłacać. Mhm. Natomiast potem w którejś tam późniejszej tarczy to zostało zmienione i się okazało, że wprowadzili przepis, że tego się nie będzie spłacać w ogóle. Czyli, że te 25%, które mieliśmy niby spłacić, też zostanie umorzone. No i my jesteśmy na etapie takim, że mamy umorzone rzeczywiście te 25%. Czyli to jest cała ta kwota, którą wtedy otrzymaliśmy, jak gdyby zostaje u nas, tak? Natomiast co trzeba podkreślić, myśmy już nie występowali o drugi PFR. No po prostu, żeśmy otwarli lokal, to stwierdziliśmy, że o te pieniądze występować nie będziemy po prostu, mimo że mieliśmy taką możliwość prawnie, żeby wystąpić o te pieniądze, to nie występowaliśmy. I tego drugiego PFR-a żeśmy nie otrzymali.
Dlaczego tak postąpiliście wtedy?
To było wyrazem przede wszystkim tego, no, że jeżeli działam, tak, to nie ma potrzeby, żebym brał jakieś pieniądze od kogoś. No, to jest normalne postępowanie. Ja wiem, że może niepopularne, bo słyszałem o wielu firmach, które nawet przez jeden dzień nie były zamknięte, mimo wszystko dostały tak kolosalne pieniądze właśnie z funduszy, z PFR-u i tak dalej, że to aż trochę dziwne, tak? Natomiast no my raczej staramy się zawsze podchodzić uczciwie do pewnych rzeczy i jeżeli uważamy, że coś się nam nie należy, to po prostu nie występujemy o to i koniec.
Mówiąc równie uczciwie, podejrzewam, że z samych wynosów nie dało się utrzymać.
Znaczy no,
jak to wyglądało? Bo jak
nie
to
no, gdyby się dało, to pewnie byśmy grzecznie siedzieli zamknięci do teraz. Natomiast tak naprawdę się nie dało, bo ja o tym już też wielokrotnie mówiłem w różnych wywiadach. Kwestia polega na tym, że w momencie jak rząd robił lockdown, za każdym razem to było takie hura, robimy lockdown, to jakbyście mogli, to pomóżcie tam, nie wiem, jakimś restauracjom miejscowym, zamawiajcie jedzenie na wynos i tak dalej. No, taki apel do obywateli. Po czym tak naprawdę to 1, 2, 3 dni coś się sprzedawało na wynos. Natomiast po 3 dniach ludzie o apelu zapominali i się nic kompletnie nie działo. No to były kwoty, które nie pozwalały nawet zapłacić bieżących kosztów po prostu. Nie?
Ale ludzie też się bali trochę jakby wychodzić. Ten ruch ogólnie rzecz biorąc był chyba mniejszy. A w waszym przypadku, jak otworzyliście, to moje pytanie jest takie, czy ten wasz bunt się opłacił? Bo z tego co widziałem, to ludzie przychodzili do was zjeść, nie tylko żeby zjeść coś dobrego, ale wydawało mi się na tych relacjach, jak oglądałem, to, że to jedzenie było na drugim miejscu, a na pierwszym był właśnie taki bunt przeciwko władzy, przeciwko tym postanowieniom i tym obostrzeniom. Jak to odczuwasz?
Zapewne coś w tym jest. Tutaj się w pełni zgadzam, że dużo ludzi, którzy nas odwiedzali w tym momencie, no głównym powodem było jednak to, żeby się w jakiś sposób z nami solidaryzować, tak, w tej sytuacji.
No i czy opłaciło się być takim buntownikiem? No
generalnie jakoś żeśmy na tym specjalnie nie stracili, tak, no umówmy się, no jeżeli biorąc pod uwagę, że liczymy na wygrany proces i zwrot pieniędzy, które nam ukradziono, no to wtedy nie będziemy do tyłu, nie?
Ukradziono, to znaczy mówisz o tych 30 kaflach, tak?
No tak, ja nazywam rzeczy po imieniu po prostu. No, jak ktoś ode mnie zabiera, to kradnie.
No ale znowu z drugiej strony wy wzięliście od państwa te 30...
No, my nie wzięliśmy. Tak? Nie. No to trzeba jednak troszkę inaczej rozumieć. Jakie pieniądze myśmy wzięli od państwa? Ja to rozumiem tak, jeżeli ktoś mi zabrania działać, albo płaci mi w tym momencie jakieś odszkodowanie za to, że ja nie mogę działać, albo ja będę sobie działał, nie? No to jeżeli ktoś mnie zamknął restaurację na pół roku, to te 30 parę tysięcy z tego PFR-u to była śmieszna kwota tak naprawdę. To była śmieszna kwota. Umówmy się, że budka z kebabem potrafi zrobić 100 tysięcy obrotu miesięcznie bez najmniejszego problemu. To zdajesz sobie sprawę, jaka to jest kwota 30 tysięcy na, nie wiem, pół roku lockdownu. Gdzie dochody ci spadają praktycznie o 90% na przykład, albo coś nie zrobi. Okay, więc to jest problem, tak? Ja nie czuję tego tak, że myśmy wzięli od państwa jakiegoś PFR-a, tak? Bo myśmy się nie prosili o to, żeby nas ktoś zamykał. Myśmy się nie prosili.
Oczywiście.
Ktoś nam dał i to z wielką łaską, bo znowu, te pieniądze, gdybyśmy pracowali, to ja bym sobie te pieniądze, które bym sobie zarobił, to ja bym sobie wydał, nie wiem, poszedłbym sobie gdzieś i nie wiem, mógłbym sobie zrobić co chcę z tymi pieniędzmi, tak? Natomiast pieniądze z PFR-a, to znowu nie myśmy je dostali, żeby sobie iść do knajpy i kupić szampana. Tylko to były pieniądze, które znowu miały celowo przeznaczenie na coś konkretnego.
Dla pracowników.
Tak, tych pieniędzy nie można było wydać na właściciela. Wystarczy poczytać sobie warunki, na jakich PFR udzielał tego wsparcia, tak? Wsparcia w cudzysłowie cały czas.
No. Rekompensata, powiedzmy, tak byś to nazwał? Zgodziłbyś się, że
no,
to jest jakaś
rekompensata, generalnie częściowo tak. Częściowo tak, natomiast no, rekompensata dla mnie no, powinna coś rekompensować, natomiast to niezbyt rekompensowało cokolwiek.
Ale właśnie, to teraz stosując taką gdybologię, to jeżeli by nie było żadnego lockdownu, to czy wy też nie stracilibyście na strachu ludzi, czy na strachu ludzi, którzy sami bali się nawet wyjść na ulicę? Ja pamiętam przypadki, że wiesz, ja sobie szedłem ulicą i człowiek widząc mnie przechodził w razie czego 10 metrów dalej, no bo taka była niewiadoma.
Ale problemem jest to, że tak do końca też nie wiesz, czy ten człowiek przechodził, bo była po prostu taka narracja, że ma być 2 metry od ciebie co najmniej i nie chciał spotkania z policją i jakiegoś mandatu, czy przechodził na drugą stronę, bo się rzeczywiście ciebie obawiał. No i tu co do tego też można by było pewnie dyskutować.
Tak, bo ja mogę wiedzieć, jaki był generalnie powód. Tak jak jakiś zakapior.
Natomiast wracając do pytania, powiem tak, przez pierwszy miesiąc, może przez drugi miesiąc albo trzeci miesiąc, odkąd tam COVID się jakoś pokazał w Polsce, było sporo ludzi, którzy się obawiali. Natomiast było też sporo ludzi, którzy kompletnie się nie obawiali, więc jakoś aż tak bardzo nie mam wątpliwości. Zresztą to też pokazało to, że w momencie otwarcia tych ludzi, którzy się nie bali wyjść, no, było stosunkowo dużo, tak? Z drugiej strony można powiedzieć, że część ludzi do dzisiaj chodzi w maskach nawet po ulicy, tak? Ja już nie mówię wewnątrz, ale nawet po ulicy. To uważam za dość takie, no, dla mnie śmieszne, no, ale to jest nie mój problem. Nie?
Może to jest bardziej antysmogowe maski to są.
Właśnie, no też się zastanawiałem, bo na przykład tam ostatnio z kimś rozmawiałem i ten człowiek zwrócił uwagę, że tam w kulturze azjatyckiej jak gdyby maski są czymś normalnym. Zgadza się, tylko z zupełnie innego powodu, nie?
Wiele knajp miało różne pomysły, żeby coś podziałać, żeby jakoś podratować budżet. Robili, powiedzmy, koszulki, wynosy, no to też, ale wśród tych wynosów były vouchery różnego rodzaju.
No myśmy też w ten sposób oczywiście kombinowali. No myśmy robili cuda, przecież w zimie, jeszcze przed świętami, będą przed ten styczniem, to żeśmy z nudów już kolejni pierogi po prostu, bo już, no nie było co...
To na święta.
Robić. Tak. Mhm. Znaczy to nie były tylko na święta, ale generalnie no po prostu nie było rzeczywiście w ogóle ludzi w restauracji. Wszystko było pozamykane, no więc żeby cokolwiek robić i cokolwiek sprzedawać, to żeśmy lepili pierogi. No. Każdy się ratował w zasadzie jak mógł w tym czasie, tak mi się wydaje.
Ty patrzysz optymistycznie, bo ja czuję, że ty masz pewność, że wy to wygracie, tak?
Tak.
I jak już powiedzmy, czy doszedłeś do sedna tej apelacji, tak? O co tam chodzi w tym telegraficznym skrócie, żeby wytłumaczyć tym, którzy nie siedzą? Bo rozumiem tak, ktoś nakłada na was karę, wy nie chcecie tej płacić kary, jakby co jest podstawą do tej kary i do czego wy się odwołaliście, tak jakby?
Więc, od czego wy się odwołaliście?
Tak, no więc na nas została nałożona kara administracyjna przez sanepid, przez sanepid powiatowy, tak? Myśmy się od tej kary odwołali do sanepidu, z tym, że w Katowicach Wojewódzkiego, czyli do kolejnej instancji. Natomiast kara administracyjna, to też nie wszyscy wiedzą, ona jest praktycznie natychmiastowo wykonalna, czyli nawet jeżeli się odwołujemy od tej kary, to my ją i tak najpierw musimy zapłacić. Jeżeli nie zapłacimy tej kary, to ona zostanie i tak wyegzekwowana komorniczo. No a w międzyczasie, tak jak powiedziałem, my się odwołujemy do kolejnych instancji. I aktualnie sprawa leży w sądzie, także tutaj nic nie jesteśmy na razie w stanie zrobić, dopóki sąd tutaj nie rozstrzygnie już tej kwestii.
Ale znaczy, głównie rozumiem, że nie było prawnej podstawy do zamknięcia gastronomii.
Oczywiście.
Co powiesz tym, którzy byli potulni i trzymali się tego zamknięcia, nie wybijali się. Powiedzmy, czy jesteś w stanie spojrzeć w oczy swojej konkurencji, mówiąc tak patetycznie, ale co byś im powiedział? Że powinni otworzyć?
Znaczy, ja bym tutaj nie za bardzo się chciał nawet wypowiadać na ten temat, dlatego że każdy ma jakieś swoje powody. Tak? Tym powodem w jednym przypadku nieotwierania było to, że ta dana firma dostała sporą pomoc rzeczywiście finansową i wtedy załóżmy to wystarczało na to, żeby przetrwać.
Czyli w zależności od biznesu ta kwota była różna?
Czyli nawet niezależnie, no tam różne akurat czynniki decydowały, kto dostawał ile. Były firmy, które nie dostały nic, bo ktoś się tam otworzył niedługo wcześniej i po prostu nie mógł porównać na przykład obrotów za poszczególne miesiące, które były potrzebne do uzyskania jakiejkolwiek pomocy. Więc dużo firm zostało w ogóle bez pomocy. No, jest kolejna kwestia taka, że wielu ludzi się też bało po prostu otwierać, tak, najzwyczajniej. Nawet ci, którzy nie dostali pomocy, ale się nie otwierali mimo wszystko, no to gdzieś tam ten strach przeważał. No, z tym, że ja twierdzę, że najwidoczniej mieli jeszcze za co żyć po prostu, bo gdyby nie mieli, to tutaj nie sądzę, żeby ten strach był w stanie zablokować pewne rzeczy. Tak? Natomiast widać było, że po tym, co my zrobiliśmy, sporo restauracji jak gdyby poszło naszym śladem. Myśmy to obserwowali przez cały ten czas po otwarciu i choćby po kontaktach telefonicznych, które mieliśmy z tymi restauracjami. Bardzo często właściciele restauracji do nas dzwonili dopytywać też o różne szczegóły, jak to wyglądało, chcieli wiedzieć, czy coś im grozi i tak dalej, więc tutaj na pewno były duże obawy. Ja, w sumie ja bym nie potępiał nikogo, kto się w tym momencie nie otwierał, tak? Natomiast z drugiej strony, chociaż nie, w sumie nie potępiam nikogo, kto się nie otwarł, bo to trzeba po prostu zrozumieć. Tam różne pewnie argumenty działały w tym momencie. To ja, nie znając sytuacji czyjejś, no po prostu nie chcę nawet oceniać, jakie ktoś mógł mieć powody, czy to były właściwe powody i tak dalej. Tak.
Ale czy wy mieliście jakikolwiek negatywny sygnał od kogoś z gastronomii, z konkurencji, że patrzyli na was krzywo na przykład?
Czy zdarzały się takie jakieś tam komentarze, że no przez nas teraz po prostu co najmniej kolejny rok się nie otworzymy wszyscy, bo sprowadzamy jakieś kosmicznie wielkie zagrożenie na ludzi i tak dalej.
Że zaszkodzicie całego
gastronomii. Tak, no i to zdarzały się takie jakieś tam komentarze, jakiś tam chłopaczek, który ponoć jest doktorem, gdzieś tam też nas prześladował, w jakiś sposób wypisywał głupie komentarze.
Mamy pytanie od patrona JetTV. Łukasz pyta, w sumie no pytanie ciekawe, skąd wiadomo, że to pierwsza knajpa? Przecież knajpy się nie zamknęły, tylko nie przyjmowały gości.
No dokładnie. To generalnie nic nie wiadomo, tak? Przyjmuje się, że my pierwsi po prostu to nagłosiliśmy i tyle. Wiele knajp nie było zamkniętych po prostu w lockdownie, taka jest prawda. I na to nikt nie zwracał uwagi, dopóki ktoś nie mówił otwarcie, że jest otwarty.
Tak? Tak, no bo wy rzeczywiście wyszliście, po prostu podnieśliście przyłbicę i powiedzieliście, jak jest i że tak być dalej nie może. No. I to poszło rzeczywiście w świat i zostało nagłośnione, no i przyjmuje się, prawda? No też, więc podczas tej rozmowy ja...
No jak ktoś tam mówi, że był otwarty wcześniej od nas, ale ja się nie mam zamiaru z nikim licytować. Przecież okay. To nie chodzi o to, kto był pierwszy, czy kto był drugi tak naprawdę. Bo prawda jest taka, że tego nikt nie wie. Nie? Myśmy też nie byli zamknięci na przykład w listopadzie, jak był drugi lockdown, to myśmy się nie zamknęli. To po prostu jako, że on był ogłoszony po prostu i było ogłoszone, że knajpy są zamknięte i że tak jest według prawa. Po prostu ludzie do nich nie chodzili, tak? Bo myśleli, że są zamknięte. Nawet jak one zamknięte nie były. Przecież prawda jest taka, że przy tym lockdownie, który tam został wprowadzony bodajże w listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam, drugi taki długi, który miał być na 2 tygodnie i się okazało, że trwał, nie wiem, 6 miesięcy czy 8. To przecież myśmy się nie zamknęli ani na pół godziny po wprowadzeniu tego lockdownu tak naprawdę, bo nie było kompletnie żadnego sensu. Ludzie i tak przestali przychodzić, no to po co się było zamykać, tak? Byliśmy otwarci tak samo na miejscu, jak i w dowozie, tyle że nie mieliśmy klientów, którzy by przychodzili jeść na miejscu.
Tak, znaczy, musieliście dbać o lokal, prawda? No tak. O ten.
Więc to bardziej tak wyglądało, więc to też, tak jak mówię, no, myśmy się nie otwarli 8 stycznia, tylko myśmy się nie zamknęli przy drugim lockdownie w listopadzie, tyle.
To znaczy, wiesz, ja słyszałem o knajpach, które na przykład miały takie zasłonki, tak, że wpuszczali ludzi.
Ja znam osobiście takie knajpy, przecież w samym Cieszynie, no to nie jest jakiś wielki wyczyn, tak.
No ale to był taki, powiedzmy, półśrodek, tak, żeby zaufanych ludzi ugościć.
Zaufany i różnych, tak naprawdę to często było tak, że po otwarciu w styczniu myśmy mieli naprawdę sporo klientów w tym czasie. Rzeczywiście sporo ludzi przyjeżdżało z różnych stron Polski, nawet z Europy. I często musieliśmy po prostu odsyłać do innych restauracji, no bo ktoś przyjechał, chciał coś zjeść i nie było po prostu możliwości u nas się dostać na przykład, no to posyłaliśmy do restauracji, które też były otwarte, to że nieoficjalnie, tak. I to była taka dosyć częsta współpraca, że jeżeli, no bo akurat no myśmy się nie bali jak gdyby otworzyć oficjalnie, no więc tu była sprawa jasna, natomiast mamy znajomych restauratorów, którzy się nie otwarli oficjalnie, no to wysyłaliśmy im klientów, którzy tam jedli nieoficjalnie na przykład. Mhm.
No mówi się też w internecie, że to właśnie Cieszyn, jakaś góralska krew tutaj, Beskidy. Czy identyfikujecie się z takim właśnie hardym duchem, który walczy o swoje twardo?
Znaczy no generalnie... No
nie wiem, czy jesteście to, gdzieś jakby przyjezdni?
Czy to akurat... No nie, no ja nie pochodzę z Cieszyna akurat, tak naprawdę, tylko ze Śląska. więc nie wiem, czy to akurat to na pewno... No po prostu nas już wkurzają pewne rzeczy dość mocno, które się ostatnio w tym kraju dzieją.
Co was wkurza? No.
Wiele rzeczy, to długo by mówić.
W takim razie słuchajcie, dla mnie ta rozmowa...
Wczorajsza kolejna reasumpcja głosowania i różne inne cuda, które się wyprawiają ostatnio w Polsce.
Słuchajcie, jeżeli was też coś wkurzyło w tej rozmowie, to napiszcie w komentarzach, skomentujcie. Dla mnie spotkanie z Tomkiem było ciekawe. Nie będę tutaj komentował, bo każdy ma swój rozum, każdy ma swoją ocenę rzeczywistości. Myślę, że dosyć bez emocji udało nam się tutaj porozmawiać, omówić ten temat z różnych stron. Jeżeli chcecie coś dopytać, to po prostu napiszcie w komentarzach. Może kiedyś jeszcze w przyszłości się z Tomkiem spotkam, porozmawiamy. Zobaczymy, jak ta sprawa będzie się ciągnąć. Ustroń i Cieszyn to piękne miejscowości, naprawdę. Warto tutaj przyjechać, warto pooglądać góry i tutaj rzeczywiście macie knajpę z widokiem na Czantorię, tak? To jest Czantoria.
Zgadza się.
Bo nagrywaliśmy to właśnie w Ustroniu, czyli w tej nowej placówce knajpy U Trzech Braci. A dwaj pozostali bracia, czym się zajmują? Bo ty bardziej ogarniasz organizacyjnie.
Tak, a dwaj pozostali bracia ogarniają jedzenie.
Jedzenie. No właśnie, bo w tej rozmowie w programie Żarłok TV nie padło za wiele o samym jedzeniu, o samym żarciu. Więc może w przyszłości jeszcze coś powiemy, co tutaj da się zjeść, no bo dla nas jest to chyba najważniejsze, tak? Zostawmy już te smutki w tle i zastanowimy się może w przyszłości, co można dobrego tutaj zjeść i dlaczego warto przyjechać. Dziękuję wam za uwagę. No i w waszym imieniu żegnam się z Tomkiem, życząc powodzenia.
Dzięki.
Żarłok TV.